Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie i kontynuujemy historię Szczęsnego Potockiego. Pojawia się w jego życiu już druga żona, Józefina Amalia Mniszchówna. Żyją sobie szczęśliwie, tylko pytanie, jak długo, biorąc pod uwagę niezwykły temperament młodej żony.
Tak, no Józefina Amalia jak na tamte czasy nawet była osobą dość szczególną. Temperament miała absolutnie niepohamowany i zbudowała cały taki jakby system, otoczyła się niezwykle zaufanymi przyjaciółkami, sługami, tak? Żeby panie z Frauzymeru, niekoniecznie jakieś takie bardzo młodziutkie już w pewnych latach, które umiały kryć ją, jak to się dzisiaj mówi, maskować jej różne wyskoki. Zresztą posłuchajmy, co pisze na ten temat Antoni Chrząszczewski. Potocki, póki nie wpadł u sidła Wittowej, uczciwość małżeńską ściśle chował i w żadne się uboczne miłostki nie plątał. Powtórna też małżonka jego z wielu zalet mogła i umiała przez długi czas mocno go do siebie przywiązać. Wspaniała jej postać. Wdziękiem spojrzenia, głosu i szykownego ruchu umilona. Dowcip wesoły i ostry, ale powagę wysokiego tonu zachować umiejący. Przy tym ślepa woli męża uległość, stosowanie się do jego humoru i pilna baczność w chronieniu się wszelkich pozorów, podejrzliwość najsłabszą ściągnąć mogących. Zniewoliły serce dobrego męża, samo z siebie do zupełnego zaufania skłonne. Wszakże świetna i pełna sztucznej przyłudy powierzchowność jego małżonki, obok wielu cnót i szlacownych przymiotów, pokrywała temperament ognisty, któremu ona podobno jeszcze w stanie panieńskim wolne puściła cugle. Szeptano u dworu, że barczysty blondyn Kłębowski przybyły z nią do Krystynopola pod tytułem marszałka jej służby, był pierwszym jej zwodzicielem. A po przepuszczeniu na świat wyszłych spod prawego stempla trojga brunetów, Pelagi, Szczęsnego i Ludziki, miał być ojcem długiego szeregu białowłosych jej dzieci, wyjąwszy Włodzimierza, którego Janowi Potockiemu, brygadierowi, i Idalię, którą Dzierżańskiemu przyznawano.
No cóż, niezła gromadka się uzbierała.
No, wiesz, Konradzie, mam tutaj jeszcze u Chrząszczewskiego dalsze opisy, jak to potrafiła się ukrywać Józefina Amalia, no ale chyba wystarczy. Powiedzmy tak, że po latach utrwalił się pewien sposób życia, no, dość typowy w tej warstwie społecznej, tak? Czyli wśród tych sfer najwyższych. Czyli mianowicie małżonkowie w zasadzie, można powiedzieć, żyli osobno. Józefinie Amalii znudziły się te jakieś tam bracławskie równiny, nawet pomimo wspaniałego pałacu, orkiestry, teatru, i wdała się w przeróżne podróże po Europie, no, na które było je stać, umówmy się. I to były podróże nie tam do wód, tylko to były odwiedziny na kolejnych dworach europejskich, gdzie wszędzie była przyjmowana z wielką atencją. Co ciekawe, Potoccy nie mieli żadnych tytułów arystokratycznych. No nie mogli być książętami, bo byli rodziną czysto polską, etnicznie polską.
No takie było prawo.
Takie... Tak, no nie byli Czartoryscy czy Czetwertyńscy. To byli koroniarze. Mogli mieć jakiś tam tytuł hrabiego czy barona, które się dostawało od królów okolicznych, ale nigdy się o to nie starali, bo to dla nich nie było po prostu ważne. Bo wiadomo, że Potoccy to Potoccy i koniec. Czyli pomimo braku tytułu książęcego, hrabiowskiego, pomimo sprawowania jakichś wysokich urzędów, bo też nigdy o to specjalnie Szczęsny nie zabiegał. No, musiałby się przymilać do króla, prosić, jakoś tam się starać.
No tak, tym bardziej, że sam chciał być królem.
Tak. Jeszcze w czasie, kiedy wierzono, że uda się Szczęsnego ożenić z tą młodą poniatowską, to król mu dał, no takim tam w prezencie, tytuł chorążego wielkiego koronnego. To była godność czysto tytularna, no ale to wszystko się liczyło. No on to zlekceważył, potem gdzieś tam w ogóle zrezygnował z tego chorąstwa, no to w jeszcze innym momencie został z kolei wojewodą ruskim, no bo koniecznie król chciał jakby pozyskać do swojej partii tego Szczęsnego, co się nigdy tak naprawdę nie udało. Więc małżonkowie właściwie, można powiedzieć, żyli osobno. Józefina Amalia podróżowała po dworach, no i tutaj już te ekscesy jej były niemożliwe do ukrycia, kiedy to na przykład po roku nieobecności wracała do Tulczyna w ciąży. No, przepraszam cię bardzo, po roku, no to naprawdę Szczęsny nie mógł być ojcem tego dziecka. Ale Szczęsny...
Ale może wierzył, że był.
Szczęsny na to wszystko przymknął oczy, akceptował te kolejne ciąże, uznawał te dzieci za swoje. Przypominam, było ich 11. 11. No i tak to być może by trwało, gdyby nie, proszę państwa, no, poważne burze dziejowe. Mówiliśmy o tym, jak to się stało, że Szczęsny stał się przywódcą Konfederacji Targowickiej, wyobrażając sobie, że będzie następnym królem po zrzuconym z tronu Stanisławie Augustie. Tu, nawiasem mówiąc, dodajmy rzecz jeszcze jedną. Przypomnę, to był człowiek o bardzo ograniczonych horyzontach, tak? No, pisać, czytać oczywiście umiał, jakieś tam języki obce i tak dalej, ale użyję takiego modnego obecnie wśród młodzieży słowa, on nie ogarniał, tak, nie ogarniał.
No to nie tylko wśród młodzieży jest to słowo popularne.
Kiedy na Sejmie Czteroletnim, bo on początkowo brał udział w Sejmie Czteroletnim i to dość aktywny. Nawet był taki moment, że się zapisał do klubu Jakobinów, po prostu chyba po prostu nie wiedział, co to jest klub Jakobinów. Podobnie zresztą działał w wolnomularstwie, też chyba nie bardzo wiedząc, co to jest masoneria. I kiedy na Sejmie Czteroletnim padł taki bardzo mocny postulat, jako jeden z podstawowych elementów tej nowej konstytucji, tak, która przecież ostatecznie została uchwalona jako konstytucja 3 maja, kiedy on sobie zdał sprawę, że tam kluczowym punktem jest zniesienie wolnej elekcji, tak? Czyli od pewnego momentu tron miał być dziedziczny i to miał być dziedziczny w linii Wettynów, czyli Saskiej. No to wreszcie do niego dotarło, że w tej sytuacji on nie zostanie królem, tak? No bo jest tutaj, o Potockich tu nie ma mowy. Gdyby była wolna elekcja, proszę bardzo, poparcie Katarzyny, Potocki zostaje następnym królem. I to był jeden z motorów jego postępowania, tak? Czyli należało obalić konstytucję 3 maja po to, żeby pozostały aktywne, możliwe szanse na to, żeby on z czasem został królem. Ale zostawmy. Mówiliśmy o tym wszystkim bardzo dużo. Teraz mówimy o życiu osobistym Szczęsnego Potockiego i tej nieszczęsnej Józefiny Amalii. Otóż, proszę państwa, stało się tak, że po upadku ostatecznym Konstytucji 3 maja, tak, kiedy Targowica rozpoczęła rządy i kiedy raptem się okazało, że Katarzyna nie ma Potockiemu właściwie nic do zaoferowania, tak, że Poniatowski jest nadal królem, oczywiście niezwykle ograniczonych kompetencjach.
No rządził ambasador.
Królem malowanym, królem tytularnym, ale jest. Co więcej, kiedy się okazało, że nastąpi drugi rozbiór, a przypomnę, że Katarzyna bardzo długo, bądź sama osobiście, bądź przez swoich dygnitarzy, zapewniała współpracujących z dworem petersburskim Polaków, że ona gwarantuje całość i granice Rzeczpospolitej. No pierwszy rozbiór to był kiedyś tam 20 lat temu. Nie, to wszystko będzie nietykalne. Oczywiście te wszystkie zapewnienia były nic nie warte i chyba dla każdego innego działacza politycznego, poza jakimś kompletnym cynikiem i sprzedawczykiem, ta zmiana byłaby po prostu szokiem, wstrząsem, byłaby czymś, no, jakby trudnym do przełknięcia. No ale Szczęsny jakoś to przełknął, tyle tylko, że się wycofał. To był taki moment, że on uznał, no dobrze, to w takim razie on wyjeżdża, on tu zabiera pieniądze, zabiera te swoje dzieci, on teraz będzie mieszkał w Hamburgu. No ale po jakimś czasie nastąpiły drugie rozbiory, potem trzecie. Właściwie całe to Podole, gdzie były jego majątki, znalazło się już tak bardzo bezpośrednio w domenie rosyjskiej. Caryca zaprosiła go do Petersburga, on tam pojechał, no i chcąc jakoś jednak nagrodzić jego zasługi, ona mu nadała tytuł feldmarszałka rosyjskiego, najwyższy tytuł wojskowy, jaki wtedy istniał. Ponownie obdarzyła go łaskami, no i to się tak spodobało Szczęsnemu, że postanowił, że w takim razie on jednak wraca na Topodole. Pojechał na Topodole i tam spotkał kobietę, która stała się z czasem jego trzecią żoną, a która, proszę państwa, przeszła do historii jako no, taka klasyczna, symboliczna, wielka awanturnica XVIII wieku, za swego życia, a zwłaszcza za młodości, nazywana najpiękniejszą kobietą Europy. To była Zofia Glavany Primovoto Vitova, znana też jako Sophie de Celice. No, sprawa jest bardzo szczegółowo, wielokrotnie opisywana. Szkoda, wiesz, Konradzie, że wtedy jeszcze nie było fotografii, nie mówiąc o filmie, bo bardzo bym chciał zobaczyć taką najpiękniejszą kobietę Europy. Ona była tak piękna, że podobno ludzie po prostu klękali przed nią.
No tak, tylko pamiętaj, że pojęcie piękna się zmienia.
Pojęcie piękna się zmienia, no poza tym są pewne problemy z tym pięknem, tak? Gdyż mianowicie Zofia pochodziła z rodziny bardzo, ale to bardzo skromnej. To była rodzina grecka, która mieszkała w Turcji. O tym, co tam dokładnie robił ten jej ojciec, tak naprawdę nie wiadomo. Miał tam jakiś sklepik, potem była mowa, że był jakimś rzeźnikiem. No to nie była to rodzina szlachecka. No niemniej miał...
No ale pamiętaj, że w Turcji, nie będąc szlachcicem, można było dojść do największych zaszczytów.
Tak, ale to już były trochę po pierwsze inne czasy, po drugie oni nie przeszli na islam, tak? Oni byli Grekami mieszkającymi w Turcji. No była taka wspólnota. Pamiętaj, że ówczesne Imperium Ottomańskie to była niezwykła mozaika narodów, religii, ras, oczywiście z całkowitą dominacją islamu, no to jest jasne.
No tak, ale też nie było różnych przypadłości związanych z kadzirodztwem dzięki temu, że były haremy.
No wiesz, ale z drugiej strony przy wielożeństwie w tych haremach tych żon było mnóstwo. Każda żona miała jakieś dziecko, więc jak przychodziło do walki o spuściznę, no to...
No to bardzo dużo zabójstw było.
Tak, było bardzo dużo dramatów. Wracając do Zofii Potockiej. Wychowała się w bardzo skromnych warunkach. No istnieją takie przypuszczenia, że poza właśnie matką i ojcem miała jeszcze ciotkę, która była po prostu kurtyzaną. I do takiego również zawodu przygotowywała Zofię i jej młodszą siostrę, bo jeszcze była młodsza siostra. Tak naprawdę jak to tam dokładnie było, tego do dzisiaj nie wiemy i prawdopodobnie już się nie dowiemy. To, co już należy do sfery pewnych faktów potwierdzonych, to jej związek z niejakim Karolem Fryderykiem Adolfem Boskamp Lasopolskim. To był szlachcic, no jak z nazwiska wynika, nie polskiego pochodzenia, chociaż w Polsce przez wiele lat mieszkał i działał, był niezwykle zaufanym szambelanem, a także dyplomatą Stanisława Augusta Poniatowskiego. I król używał go do różnych bardzo sekretnych misji, dał mu również indygenat, dzięki czemu pan Boskamp zmienił nazwisko na Lasopolski, chcąc podkreślić właśnie swoje spolszczenie. Mieszkał w Polsce właściwie całe życie dorosłe, więc było to w jakimś tam sensie naturalne. Problem jest taki z tym Boskampem, że on powszechnie uchodził za takiego, no powiedzielibyśmy dzisiejszego, jak to się wymawia? Epstein, tak? Epstein, wiemy o kim mówimy. Tak. No postać dzisiaj bardzo głośna, czyli on był po prostu stręczycielem. Tak? On był głównym dostarczycielem młodych kobiet dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bo co prawda mówiono o królu, że jest mężem wszystkich żon i rzeczywiście bardzo chętnie się do tych młodych żon różnych dygnitarzy dobierał. No niemniej to oczywiście nie wystarczyło, więc po prostu Boskamp Lasopolski mu jakieś tam młode panienki dostarczał z różnych sfer. przez to był w pogardzie. Z jednej strony no, był szambelanem, dygnitarzem, posłem do różnych monarchów, tak, w różnych latach. No niemniej opinia szlachecka go nie poważała z tego oto powodu. No ale był taki moment, że znalazł się on w Turcji tam z jakąś misją i tam, nie wiemy w jakich okolicznościach, poznał Zofię Glawani. Teraz już nie wdając się w różne szczegóły, które są dość zawiłe, po śmierci żony on zabrał tę młodą, jeszcze ciągle bardzo kobietę do Polski. Nawiasem mówiąc, kiedy bawił w Stambule, tak, w tej misji takiej właściwie dyplomatyczno-handlowej, no to właśnie ciekawe, że postanowił robić interesy, tak? No i między innymi wszedł z Żydami w spółkę, która miała się zająć ni mniej, ni więcej tylko handlem bursztyny. Tak? Czyli oni wymyślili, że będą z Bałtyku, no czyli gdzieś z Gdańska czy z Królewca sprowadzać ten bursztyn aż do Turcji, tak? I na tym będą robili interes. Wracając do Zofii Potockiej, jeszcze nie Potockiej, Boskamp Lasopolski zabrał ją i jej młodszą siostrę do Polski. Niewątpliwie ona była w tym czasie jego taką oficjalną kochanką. Czy wcześniej była kurtyzaną w tym Stambule, czy nie, tego tak do końca nie wiadomo. No niemniej przyjechali oni wszyscy razem do Kamieńca Podolskiego. Pamiętamy Kamieniec, no to już wówczas już odzyskany po tych latach okupacji tureckiej. Kamieniec Podolski był wówczas nie tylko potężną twierdzą, ale bardzo ważnym miastem. To było takie najbardziej na południe wysunięte polskie miasto, tak? Z polską załogą wojskową, polskim komendantem, no i polskim mieszczaństwem, polsko-greckim, no bo to tam było dużo Greków, Ormian, wiadomo, jak to w tych miastach przygranicznych. I tam, proszę państwa, w tym Kamieńcu Podolskim Zofię zobaczył syn komendanta twierdzy. Tym komendantem twierdzy był generał Witt, jak mówiono, chociaż tak naprawdę nazwisko brzmiało De Witte, tak? No to też była taka spolonizowana rodzina, która służyła wojskowo i ten młody, wówczas jeszcze chyba tylko major i tylko syn komendanta twierdzy, no niemniej szlachcic, tak? Należący do klasy wyższej. Tak się zakochał w Zofii, że zaproponował jej małżeństwo i do tego małżeństwa, proszę państwa, doszło. Co było przeogromną sensacją, jak na tamte czasy. Po prostu trudne to było do uwierzenia, że szlachcic żeni się z kobietą niepewnego pochodzenia, być może kurtyzanu. No niemniej Zofia swoją urodą, ale także urokiem osobistym, inteligencją, to była bardzo inteligentna kobieta, momentalnie uczyła się języków, potrafiła prowadzić ciekawe rozmowy, wchodzić w różne relacje, jakoś tam zdobyła sobie pozycję u boku tego męża, no, zawodowego oficera. Oczywiście, kiedy pojawił się Potocki, no to nie liczył się już ani Wit, jej mąż, ani jej kochanek, bo miała już w tym czasie jak najbardziej kochanka, którym był ni mniej, ni więcej, tylko Grigorij Patiomkin, czyli wielkorządca całej południowej Rosji, tak? I Ukrainy, którą włączano w te sfery. A co się zdarzyło dalej?
O tym oczywiście
po tym,
już za tydzień.
Jak szczęsny Potocki poznał Zofię, no to o tym chyba opowiemy państwu w kolejnym odcinku.